Zwiedził prawie 50 krajów świata. W rozszerzonej wersji zdobył 7 z 9 szczytów z korony Ziemi, a teraz szykuje się na podbój 8. Mount Everest. No a to, co jeszcze ważniejsze, jego najbliższa wyprawa będzie połączona ze zbiórką na rzecz fundacji Happy Kids. Razem z nami w Radiu RMF 24 jest podróżnik, działacz charytatywny Michał Leksiński. Dzień dobry, Michale.
Dzień dobry, cześć.
Wejście na dach świata brzmi dumnie, brzmi także i groźnie, ale powiedz mi, gdybyśmy mieli pozycjonować twoje dotychczasowe osiągnięcia, wejście na Mount Everest, to jest to największe wyzwanie, czy może jednak nie?
To jest na pewno największe wyzwanie logistyczne. To jest na pewno największy projekt podróżniczy, tak można powiedzieć, bo to jest wyprawa, która trwa 60 dni i trzeba się przygotować na taki maraton wytrzymałościowo-psychiczny, tak bym to nazwał. Jeśli chodzi o takie wyzwania górskie, to póki co myślę, że nic nie ustępuje nadal dawnemu Denali, dzisiejszemu McKinleyowi. Z tą górą spotkałem się już dwukrotnie i raz musiałem niemal na czworaka w minus 50 stopniach wracać prawie spod szczytu, bo byliśmy 70 metrów pod szczytem, a drugi raz musiałem kilkanaście kilometrów z wybitym barkiem przemierzać przez lodowiec, bo tak mnie ta góra potraktowała. Więc z tych 9 szczytów 7 zdobyłem, na 8 łącznie byłem, tylko że tego 8, czyli Denali, jeszcze nie zdobyłem, bo brakuje mi tam 80-70 metrów. No i Everest, który jest tym, na którym jeszcze po prostu nie byłem. Ale to tak, to wielkie wyzwanie i brzmi słusznie, powiedziałeś, groźnie i dumnie.
Ale to Denali także, o którym wspomniałeś, tam jest jeszcze planowany powrót, zanim oczywiście wrócimy do tej eskapady na Mount Everest?
Chciałbym, no mam nadzieję, że wiatry, słońce i wszystko pomyślnie się ułoży i ten dach świata będzie mój w tym roku i wtedy w przyszłym zamknę tą 9-10-letnią podróż po koronę Ziemi wejściem na Denali.
No i oczywiście za to kciuki trzymamy, a na razie wracamy do samych przygotowań do wyprawy na Mount Everest. No bo Michał, to nie są tylko przygotowania na wysokości, ale to, co dzieje się oczywiście przed i podobno twoja żona odpowiada za twoje tak zwane cardio, no a można powiedzieć, że ty sam stałeś się niejako celem badań, żeby jeszcze przed tą wyprawą cię w cudzysłowie podrasować.
Tak, no to jest bardzo ciekawe, bo to jest takie wsparcie na poziomie już 150%. Rzeczywiście moja ukochana jest niezwykle utalentowanym kardiologiem i lekarzem medycyny stylu życia i kiedy w miejscu, klinice, w której pracują, usłyszeli, że mam taki projekt, że ruszam na ten Everest i że to ciało musi być po prostu w najlepszej możliwej formie, no to powiedzieli, no to bierzemy cię na warsztat i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby tak było, więc jestem obiektem wielu różnych doświadczeń i zabiegów, a mówiąc poważnie, no to rzeczywiście wiem o swoim organizmie już wszystko i jestem na dietach, jestem na suplementuję się, mam określone rodzaje treningów, żeby wzmocnić te najsłabsze elementy mojego ciała. Jeszcze przede mną wyniki badań genetycznych, które mają objawić jakieś rzeczy, które też możemy jeszcze ewentualnie tam zmienić, więc jest tego naprawdę, naprawdę dużo i no jest to fascynująca podróż, a żona, no jest to w jej najważniejszym interesie, żebym był jak najzdrowszy i żebym tam jechał jak najlepszej formie.
Czyli Michał Leksiński także jako obiekt badań, jako ten, no brzydko mówiąc, ale jednak królik doświadczalny przed wejściem na Mount Everest. Ale pierwsze pytanie, Michał, czy żona nie chciała się z tobą zabrać w tę wyprawę? No a powtórę, czego dowiedziałeś się także o swoim ciele? Czy są takie punkty, coś, co można by było jeszcze poprawić po tych badaniach, które oczywiście przeszedłeś?
Żona, odpowiadając nie bardzo.
Okay.
Nie ciągnie ją aż tak wysoko. Ma bardziej duszę jednak podróżniczą, ale na nizinnych terenach. Natomiast jeśli chodzi o mnie, no rzeczywiście początkowo się zmartwili lekarze, bo jest tam grupa osób, która się mną zajmuje i początkowo się zmartwili, kiedy przyszły te wyniki prób wysiłkowych, wydolności, no całej mojego takiego ogólnego stanu zdrowia, bo się okazało, że niewiele jest do poprawy, ale na szczęście wyszło parę rzeczy. Okazało się, że jest parę tam drobnych niedoborów czy we krwi, czy są jakieś rzeczy na poziomie motorycznym, które mogłyby być lepsze, niektóre mięśnie mogłyby być silniejsze, żeby nie kompensowały inne tego ciężaru, więc jakby kilka rzeczy jest tam do, rzeczywiście do poprawy, no i dobrze, bo to człowiek jest tak silny, jak jego najsłabszy punkt.
Otóż to. Pozwól, Michał, że zacytuję. Przez ponad 60 dni Michał będzie najpierw przygotowywać się i aklimatyzować w ekstremalnych warunkach. Mówimy oczywiście już o tym etapie, który się rozpocznie po 10 kwietnia. Powiedz mi, co się będzie działo krok po kroku, oczywiście w telegraficznym skrócie, i dlaczego ta wyprawa trwa tak długo, a być może jest to po prostu no, typowy czas dla takich właśnie eskapad.
Rzeczywiście to jest najdłuższa wyprawa, chyba taka wysokogórska, bo na pozostałe 8-tysięczniki też wyprawy są krótsze. Wypadkowa to zawsze jakby mnożnik dwóch czynników, to znaczy odległość bazy od cywilizacji i wysokość góry. No i jakby te dwa elementy dają nam jakby czas wyprawy i w przypadku Everestu polega to na tym, że pierwsze 2 tygodnie to jest dotarcie w ogóle do bazy, która mieści się na wysokości 5300 metrów. My w Europie nie mamy nawet takiego miejsca na takiej wysokości, a tam to jest dopiero baza. Więc żeby ten organizm powoli przygotować, no to musi być rozciągnięte w czasie. Ten trekking to jest 60 kilometrów. Można by było to pewnie pokonać szybciej, ale chodzi o to, żeby ten organizm miał swój czas na przygotowanie. Potem po tych 2 tygodniach, kilka dni w moim przypadku, to będzie zdobywanie Lobuche, czyli pobliskiego 6-tysięcznika w ramach jakby pierwszej aklimatyzacji, pierwszej takiej rotacji. No i mamy początek maja, kilka dni przerwy i potem pierwsze wyjście na drogę właściwą od strony południowej na Everestie, dojście pewnie do około 7000 metrów, to trwa do tygodnia czasu takie wyjście. Mhm. Zejście, no i mamy okolice już powiedzmy 10 maja. Zazwyczaj historycznie do połowy maja liny poręczowe, czyli te jakby zabezpieczenia na drodze południowej były do połowy maja już do szczytu rozłożone, no i okno pogodowe pojawiało się w drugiej połowie maja, w związku z tym, czyli te warunki idealne na zdobycie szczytu. W związku z tym potem czeka nas okres oczekiwania, być może zejścia niżej do wiosek, żeby ten organizm odetchnął trochę od wysokości, no i kiedy pojawi się sygnał, że jest okno pogodowe, no to ruszymy. To łącznie ten atak szczytowy pewnie będzie trwał też z tydzień, łącznie z powrotem do bazy, od drzwi do drzwi, że tak powiem. No i kilka dni potem na powrót do cywilizacji. To się wszystko składa na 2 miesiące.
Przypominam, razem z nami jest podróżnik, działacz charytatywny Michał Leksiński, z którym rozmawiamy o wyprawie na Mount Everest, która rozpocznie się dokładnie 10 kwietnia, ale to, o czym rozmawialiśmy przed przerwą, no te przygotowania są naprawdę długie, naprawdę wyczerpujące i one trwają od dłuższego czasu. Ale Michał, skupmy się już na tym, co dzieje się obok, a właściwie jest tym celem, no podejrzewam, że nadrzędnym, czyli o twojej współpracy z fundacją Happy Kids. Musimy wyjaśnić naszym słuchaczom, że to nie jest tak, że Michał Leksiński po prostu postanowił, że zdobędzie Mount Everest, że za tym wszystkim dzieje się także znakomita historia. Gdybyśmy mogli opowiedzieć o twojej współpracy z fundacją Happy Kids.
Tak, no najważniejsze to, że to nawet też nie jest tylko Everest, tylko to jest cały projekt Korony Ziemi, czyli ta cała wędrówka od tych wielu lat. To jest działanie połączone razem z fundacją Happy Kids, gdzie w tym wymiarze takim symbolicznym ja wędruję z flagą fundacji na te poszczególne szczyty. Natomiast w wymiarze tym pragmatycznym rzeczywiście jest to wsparcie dla fundacji różnego rodzaju. Czasami udaje się uzyskać wsparcie od sponsorów po prostu komercyjnych na działania fundacji. Czasami po prostu fundacja jest promowana. Czasami robimy dedykowane zbiórki na przykład obozy wspinaczkowe, już 2 takie zorganizowaliśmy dla podopiecznych, lub wyposażenie sprzętowe. Czasami moi sponsorzy, którzy mnie wspierają w ramach moich wypraw, przesuwają później wsparcie na też fundację, więc dużo dzieje się dobrego jakby w tym projekcie od wielu lat. Miałem też takie postanowienie, że tą Koronę Ziemi, no nigdy nie chcę, żeby to był projekt taki osamotniony tylko dla mnie. Znaczy, chciałbym, żeby on coś tam przynosił jednak na zewnątrz dobrego. Wyprawa na Everest rzeczywiście będzie miała swój konkretny cel. Ja się przede wszystkim też bardzo cieszę, bo mając grono licznych partnerów i sponsorów, realizując wyprawę Tutore Everest Expedition, nie muszę jakby uruchamiać tych mechanizmów wsparcia takiego zbiórek crowdfundingowych. Tak. I całą siłę tego mechanizmu będę chciał uruchomić podczas wyprawy właśnie na rzecz fundacji. Będzie bardzo konkretny cel, to znaczy będziemy zbierali na rozwój programów usamodzielnień. To znaczy fundacja zajmuje się 20 rodzinnymi domami dziecka i wśród ponad 150 podopiecznych fundacji około 40 z dzieciaków to są już osoby w wieku 15+. No i te osoby za moment, za jakąś chwilę będą powoli wchodzić w to dorosłe życie. I tak jak każdy z nas gdzieś zdobywał doświadczenie i to, jak się wchodzi w to dorosłe życie, z czym się człowiek mierzy, z rynkiem pracy, z rodzajami umów, z zarządzaniem budżetem miesięcznym, z takimi codziennymi, prostymi rzeczami, tak oni również będą się z tym wszystkim mierzyli. I ten program usamodzielnień ma na celu właśnie im pomóc jakby lepiej wejść w to dorosłe życie. Koszt dla jednej osoby to jest 15 tysięcy złotych na rok dla takiego programu. No więc będziemy starali się zebrać po prostu wielokrotność tej sumy, żeby jak najwięcej tych młodych ludzi w tym programie wesprzeć. Zbiórkę uruchomię zapewne chwilę przed wyprawą, no i przez okres trwania jakby będziemy to promowali.
Świetna inicjatywa i myślę, że to także metaforyczne takie wejście na Mount Everest dla tych młodych ludzi, no, którzy bardzo często, no niestety, ale w życiu łatwo nie mają, więc bardzo dobrze, że taka inicjatywa powstaje. Michale, gdzie będzie można śledzić twoją ekspedycję? Czy będziemy otrzymywali te regularne raporty z tych postępów w zdobyciu Mount Everest?
Dzisiaj oczywiście media społecznościowe. Sam projekt nazywa się Seven Happy Summits, czyli 7 szczęśliwych szczytów i tak też w mediach społecznościowych go można znaleźć. Strona internetowa, jest Instagram, jest Facebook i tam będą pojawiały się też te relacje. Wiem, że na drodze na Everest, zarówno jeśli chodzi o trekking, jak i bazę, tam jest jakiś dostęp online i jakaś ta łączność jest, więc będę się starał tam co jakieś parę dni pewnie dawać znać, co u mnie i jak to wszystko przebiega. Natomiast już w akcie, że tak powiem, faktycznego wspinania, no będę miał ze sobą tracker GPS, który będzie publicznie jakby pokazywał moją pozycję, jak ona się będzie zmieniała, więc nawet w tej finalnej, mam nadzieję, chwili ataku szczytowego będzie można to po prostu śledzić w tych interwałach 10-minutowych, czyli po prostu patrzeć, jak ten punkcik się, mam nadzieję, przesuwa i dociera na dach świata.
Oczywiście trzymamy kciuki, żeby ten punkcik, i nie mamy wątpliwości, że ten punkcik będzie się przesuwał i docierał na dach świata, no ale Michał, na koniec, no musi być ta łyżka dziegciu w tej beczce miodu.
Oczywiście.
Powiedz mi, czy nie masz wrażenia, że na przestrzeni lat zdobycie Mount Everest, no nie chcę powiedzieć, że straciło na prestiżu, bo absolutnie nie, i ty na pewno także często to pytanie słyszysz, no ale nagle w tym miejscu zaczęli się pojawiać czy to youtuberzy, czy to influencerzy, czy to osoby, które po prostu no, są zamożne i mają takie możliwości, żeby ten szczyt zdobywać. No pojawiają się nawet te hasła, że cytuję, to turystyka, a nie himalaizm. Jak się pan Michał do tego odniesie?
No rzeczywiście to jest cała dyskusja duża i bardzo ciekawa i ja w pewien sposób z jednej strony do pewnego momentu wydaje mi się, że wpisywałem się w nurt takiej turystyki, tak bym to nazwał, bo jednak byłem fanem takiej jakby gór wysokich, ale moje umiejętności jeszcze jakby one dopiero rosły i to doświadczenie zbierałem. Natomiast po zeszłym roku i po tym, jak samodzielnie zorganizowałem wyprawę na Denali, które no, nazywane jest najtrudniejszą górą Korony Ziemi i jednak skumulowane doświadczenie pozwoliło mi jakby tam osiągnąć dużą wysokość ze zespołem, razem działać, zaplanować wyprawę, w której trzeba wszystko saniami ciągnąć samemu i zaplanować żywienie przez prawie miesiąc na lodowcu. To później, jak się zetknąłem z tymi realiami tego, co mnie czeka na Everestie, czyli no właśnie tego pełnego wsparcia agencyjnego jakby i tego, że to rzeczywiście tam tych ludzi jest sporo. Sam się z tym mierzę i sam jak na to patrzę, to się zastanawiam, dokąd idzie ten himalaizm, w sensie i to wyzwanie Everestu. Tak. Na pewno jest tak, że Everest padł ofiarą własnego sukcesu. No nie można tutaj jakby tego odmówić. Choć trzeba też zachować pewną równowagę, bo rząd nepalski wydaje tam 400-500 pozwoleń rocznie na zdobywanie szczytu. Wprowadzone zostały regulacje, które mówią, że musi towarzyszyć każdemu szerpa jakby w drodze na szczyt. No to jakby ta liczba się automatycznie podwaja, tak czyli jest. Mówimy sezon do sezonu około 1000 osób, które jakby idą w stronę szczytu. No i teraz rocznie próbuje Everest zdobyć 1000 osób, nie liczymy sezonów jesiennych czy zimowych, a takie Kilimandżaro to jest 35 tysięcy ludzi rocznie na przykład. W związku z tym skala jest o wiele mniejsza, tylko te obrazki, które my widzimy, no są efektem tego, że kumuluje się to wszystko w bardzo wąskim okresie czasowym, no bo to okno pogodowe jest większe lub mniejsze. Ja sobie po prostu tego życzę, żeby tak jak kilka sezonów temu było bardzo szerokie, bardzo długie okno pogodowe na wiele, wiele dni. Kiedyś tam kilka lat temu było 10-dniowe okno pogodowe na Everestie, co pozwoliło rozłożyć się tym wszystkim grupom, bo jeśli spojrzymy na obrazki nawet z zeszłego roku, to mamy zdjęcia kolejek, na przykład na Everestie, ale dzień później mamy zdjęcia samotnego Piotra Krzyżnowskiego, no tak, który bez tlenu wchodzi na Everest sam tego dnia. I no oczywiście samemu to jest też zupełnie inna bajka, bo to też jest trochę pewnie zupełnie inny poziom bezpieczeństwa. Natomiast no, to jest, dla mnie też Everest jest pewnego rodzaju etapem w tej koronie Ziemi i tak jestem bardzo dumny, że no moje życie się tak potoczyło, że tam zmierzam i że mierzę się z tym wyzwaniem. Robię też to w jakimś dobrym celu, więc no liczę, że te wszystkie rzeczy zagrają.
Oczywiście, że zagrają i za to trzymamy kciuki, no i liczymy na kolejne meldunki. Razem z nami w Radiu RMF 24 był podróżnik, działacz charytatywny Michał Leksiński. Michał, pozdrawiamy, ściskamy kciuki, no i oczywiście do usłyszenia i do zobaczenia. Pięknie, dziękuję. Pięknie dzięki.
Dzięki.